Lalka to lektura niezwykła. Każdy, kto dobrze zna lalkę, powinien poradzić sobie na maturze. Takiej skarbnicy wątków, motywów, bohaterów ze świecą szukać. Ale ja lalkę lubię także z innego powodu. Bo ona jest niewyczerpanym źródłem tematów, rozważań do zastanowienia. I szczerze mówiąc, taki Wokulski i taka Łęcka to postaci, które są na tyle charakterystyczne, że z pewnością osoby o bardzo podobnych relacjach czy charakterach odnaleźlibyście także współcześnie. Dlaczego warto znać lalkę i co jest w niej ciekawego? Posłuchajcie podczas mojej audycji. Wiedza z Wami. Pierwszy w Polsce profesjonalny podcast, dzięki któremu przygotujecie się do matury, sprawdzianów, egzaminów i odpowiedzi z języka polskiego. Posłuchacie nie tylko o literaturze, o lekturach, bohaterach, motywach, ale także na temat nauki o języku polskim. Zapraszam serdecznie. Izabela, prowadząca kanał Wiedza z Wami na YouTube. Pozwólcie, że opowiem Wam o pewnym mężczyźnie. Z punktu widzenia przeciętnej maturzystki czy maturzysty, być może mowa o mężczyźnie, który ma w zasadzie 45-46 lat, to nie jest mowa o kimś atrakcyjnym. Ale chciałabym Wam opowiedzieć o nim od początku, tak naprawdę jak to się stało, że doszedł do dużych pieniędzy, a tym samym do pewnej nawet sławy w swoim środowisku, w którym przebywa. Urodził się jako syn szlachcica, ale niestety takiego pozbawionego majątku, skutkiem czego, no cóż, z początku dotyczyła ich bieda. Ale ten człowiek bardzo szybko okazał się wyjątkowo zaradny i po prostu poszedł do pracy. Najpierw pracował w winiarni u Hopfera. Tam też nie miał lekkiego życia. Ci, którzy z nim pracowali jako tak zwani subiekci, czyli inaczej tak po prostu tylko ekspedienci, moglibyśmy takich określić, bardzo często z niego żartowali, bo powodem tych kpin była jego chęć do nauki. Zamiast cieszyć się zarobionymi pieniędzmi i bawić się jak większość młodych ludzi, on wolał się po nocach uczyć i szykować do egzaminów do szkoły głównej. Słynna była taka scena, kiedy zamknęli piwnicę, w momencie, kiedy on tam był i wdrapywał się powoli do góry. Zabrali po prostu drabinę. A jednak na własnych rękach, o własnych siłach udało mu się wydostać. Mówię o tym dlatego, że to jest tak naprawdę metafora jego życiowej sytuacji. Potem oczywiście dostał się do upragnionej szkoły, ale wkrótce wybuchło powstanie. A jak patriota, no to wziął w tym powstaniu styczniowym udział, a potem na 7 lat został skazany na Syberię. Nie przestawał się uczyć, ale dyplomów czy tytułów uniwersyteckich nie posiadał. I kiedy wrócił do Polski, to zwrócił się do jednego znanego sobie przyjaciela, starszego od niego Ignacego, bo inaczej nie miałby się gdzie podziać. Bo ani on szlachcic, ani on handlowiec, ani kupiec, nikt, ani naukowiec. Dzięki niemu też rozpoczął pracę w sklepie u niejakiego Mincla. To był bardzo porządny i gospodarny Niemiec. Ciężka była ta praca, bo Mincel zwracał uwagę na najmniejszy drobiazg i szkolił swoich subiektów wyjątkowo surowo. Ale mimo wszystko Wokulski sprawdzał się. Sprawdził się zresztą nie tylko jako sklepikarz. Okazuje się bowiem, że bardzo szybko zainteresowała się nim późniejsza wdowa Małgosia, wdowa po starym Janie Minclu. No i żeby tak naprawdę zapewnić sobie przynajmniej tyle, że miałby co jeść, to ten Wokulski, bo o nim właśnie mowa, z miłości zdecydował, no tak, miłości tam nie było. Z rozsądku zdecydował jednak, że poślubi Małgosię, przynajmniej nie będzie głodny. Kilka lat później to małżeństwo niestety zakończyła śmierć Małgosi. Biedaczka, widząc jak bardzo różni się ze względu na wiek od swojego ukochanego męża, próbowała wielu mikstur na polepszenie swojej urody. No i jedna z nich ją fatalnie zatruła. Zdążyła jednak przed śmiercią przepisać majątek na swojego ukochanego Stasia i tak stał się on bogatym wdowcem i właścicielem jednego z najbardziej znanych sklepów galanteryjnych w stolicy. Ale to mu nie wystarczało. Szybko zaczął pomnażać swój majątek, wchodzić w kontakty handlowe z innymi, na przykład z Rosjanami, co niekoniecznie przysporzyło mu fanów w rodzinnej Polsce, ale był naprawdę zaradnym człowiekiem, takim prawdziwym dzisiejszym biznesmenem. I wszystko pewnie by tak wyglądało, gdyby nie to, że mając 45 lat dla rozrywki udał się do teatru i tam, w tym teatrze, podczas przedstawienia o zbawiennym tytule Violetta, zobaczył najpiękniejszą kobietę świata. Była od niego młodsza co najmniej ze 20 lat, ale nie mógł oderwać od niej wzroku. Otaczało ją grono wielbicieli i było wiadomo, że jest to z pewnością kobieta z wyższych sfer, arystokratka. No a żeby taką kobietę zdobyć, to trzeba dysponować naprawdę ogromnym majątkiem. No i tak rozpoczęła się ta nasza nieszczęsna miłość Stasia Wokulskiego do arystokratki Izabeli Łęckiej i cały łańcuch zdarzeń, który temu towarzyszył, bo Stasia, nikomu nic nie mówiąc, wyruszył na wojnę rosyjsko-turecką do Bułgarii i tam gromadził kolejny majątek, kolejny kapitał, żeby wrócić do tej Warszawy już jako człowiek, powiedziałabym, nawet więcej niż zamożny. Myślę, że na nasze współczesne standardy można by go było wtedy nazwać milionerem. No oczywiście zaczął od kroków takich dookoła w ogóle sytuacji Izabeli. Mimo, że Łęcka posiadała tytuł arystokratyczny i z takiej rodziny się zresztą wywodziłam, no to Łęccy od dawna cierpieli z powodu biedy. A więc zaczął od wykupywania weksli jej taty, serwisu srebrnego, który miał być jej takim, powiedziałabym, wyposażeniem do tego, aby mogła wyjść za mąż. Również wspomagał ochronkę, to taki ówczesny sierociniec prowadzony przez jej ciocię. No, naprawdę starał się zabłysnąć w tym środowisku. Na przykład w czasie kwesty wielkanocnej, prowadzonej także przez środowisko arystokratyczne, naprawdę wspomógł tę kwestę sporym datkiem, co nie uległo, proszę Państwa, zapomnieniu. Przez to wręcz pozyskał sobie grono zaciekawionych obserwatorów. Nawet zaczął uczyć się angielskiego, bo to było wówczas modne w tych wyższych sferach i chciał zaimponować Izabeli Łęckiej. Ale co za tym idzie, troszeczkę zagubiony w tych działaniach miłosnych, które miały służyć, powiedziałabym dzisiaj, nie waham się użyć tego słowa, osaczeniu ukochanej, to jednak tak naprawdę traciły na tym jego wcześniejsze więzi. Przyjaźń z Rzeckim, zainteresowanie handlem, sklepem, pomoc najuboższym, bo przecież był człowiekiem, który wyciągał rękę do tych najbardziej potrzebujących. Pomógł Węgiełkowi, braciom Wysockim, prostytutce Mariannie, którą umieścił u Magdalenek i dzięki niemu skończyła kurs szycia, więc nie był obojętny na los bliźnich. A jednak Izabela zaprzątała większość jego myśli. Oczywiście nie traktowała go poważnie, to z pewnością już wiecie, że nie tylko miała liczne grono wielbicieli, ale ostentacyjnie okazywała Wokulskiemu niechęć, a wręcz powiedziałabym nawet lekceważenie, dając się uwodzić aktorom czy muzykom. Pewnego razu w ten sposób obrażony Wokulski wyjechał do Paryża. Podziwiał to miasto, odnalazł w nim naukowca o nazwisku Geist, starego Niemca, który prowadził doświadczenia naukowe, za które niestety wyrzucono go nawet z uczelni, ale on się nie poddawał. Wynalazł metal lżejszy od wody i planował znaleźć taki metal, który będzie lżejszy od powietrza. Blaszkę metalu lżejszego od wody podarował nawet Wokulskiemu w dniu wyjazdu. No właśnie, dlaczego Wokulski musiał wyjechać? Bo dostał list od swojej znajomej, prezesowej Zasławskiej, bogatej arystokratki, ale jedynej kobiety, która w tym środowisku była naprawdę niezepsuta. W swoim majątku wprowadzała nowoczesne metody pracy i szanowała ludzi, którzy dla niej pracowali. To było rzeczywiście zjawiskowe. No i ta prezesowa pisała, że na wakacje Izabela zatrzymała się u niej i że za Stasiem tęskni. No więc porzucił on Paryż, natychmiast przybył do Polski, a ten klimat wakacyjny, taki sielski, sprzyjał temu, że wręcz uzyskał od Izabeli zapewnienie dotyczące dalszych losów, że wręcz wrócili do Warszawy tak naprawdę jako zaręczeni. No ta wiadomość oczywiście była niesamowitą wiadomością w tamtych kręgach. Gdyby nie to, że gdzieś po drodze przyplątał się jak dawny kuzyn Izabeli, Kazik Starski, łowca majątków i uwodziciel. No i nie mogła się Izabela mu oprzeć. Ani trochę. I słynna już podróż pociągiem, która dla Wokulskiego skończyła się na stacji w Skierniewicach w sposób niemal tragiczny, to jedna z najsłynniejszych scen w polskiej literaturze. Bo nauczony angielskiego Wokulski zrozumiał, o czym Izabela rozmawia z uwodzicielem Starskim, którego w tę podróż wbrew woli narzeczonego zabrała. A rozmawiali o nim, śmiali się z niego, a z tej rozmowy także wynikało coś znacznie bardziej bolesnego. Że po raz kolejny Wokulski został zdradzony. Poczuł się źle. Zanim wysiadł z pociągu na stacji w Skierniewicach, pożegnał swoją ukochaną po angielsku, a potem próbował rzucić się pod pociąg, ale uratował go w ostatniej chwili jeden z braci Wysockich, tamtejszy dróżnik. Po powrocie do Warszawy ignorował Wokulski wszelkie próby pojednania z Izabelą, których dokonywała jego znajoma Kazia Wąsowska. Też arystokratka, ale kobieta, która znacznie bardziej imponowała Wokulskiemu podczas pobytu w Zasławku swoją inteligencją. Niemniej to spełzło na niczym. Wokulski przepisał swój majątek, sprzedał sklep, a następnie udał się w nieznanym kierunku. Niektórzy twierdzili, że wyjechał do Zasławka, żeby tam wysadzić się w ruinach zamku. Inni twierdzili, że wrócił do Paryża robić eksperymenty z Geistem, a jeszcze inni mówili, że wyjechał na wschód, żeby odbudować swoją pozycję majątkową, a może nawet wyruszył do Chin, jak przypuszczał Ignacy Rzecki. Powieść rozpoczyna się i kończy dyskusją takich miejskich, prawda, takich Polaków, mieszczuchów z Warszawy, Szprota, Deklewskiego i Węgrowicza. Oni na początku tej powieści rozmawiają o Wokulskim, o plotkach na jego temat. Część z tych rzeczy wydaje się kompletnie wyssana z palca, ale niewątpliwie jest to ktoś, kogo określano mianem awanturnika, prawda, kogoś niezwykłego, którego przygody są bardzo romantyczne i wręcz niesamowite. I tak samo później Szprot i Węgrowicz rozmawiają na koniec powieści przy łożu umierającego Ignacego Rzeckiego. To taka klamra kompozycyjna, ale nie jedyna w tej powieści. Bo przecież tytuł Lalka, jak pisał sam Bolesław Prus w liście, odnosił się do inspiracji. Mianowicie będąc kiedyś w podróży, Prus usłyszał o procesie, który wytoczono z powodu lalki, takiej zabawki. I że wtedy przyszedł mu do głowy pewien zarys związany z tą powieścią, treści kompozycji, za co był tak ogromnie wdzięczny, że stąd nazwał tę powieść inaczej niż planował, bo planował określić ją tytułem Trzy pokolenia. Ale moi drodzy, czym tak naprawdę, bo kim jest lalka? Niektórzy twierdzą, że lalka odnosi się do samej Izabeli Łęckiej, pięknej, ale pustej i próżnej. Może to sam Wokulski, który dawał sobą manipulować. Może ta lalka odnosi się też do sceny, która niejako pojawia się na początku i tuż pod sam koniec powieści, kiedy stary subjekt Ignacy Rzecki przygotowuje wystawę w każdą niedzielę na witrynę sklepu Wokulskiego. Wyciąga wtedy z pudełka różne zabawki i zanim ustawi je w takim eleganckim porządku, to trochę się tymi zabawkami bawi, ponieważ one przypominają mu ludzkie życie, ludzkie losy. Dlaczego? Bo my też czasami jesteśmy jak te kukiełki, marionetki. Wydaje się nam, że robimy coś ważnego, jesteśmy kimś znaczącym, że mamy wpływ na własny los, ale tak naprawdę gdzieś z tyłu za nami znajdują się te niewidzialne sznurki, za które pociąga los i nie mamy wpływu zupełnie na własne życie. Być może właśnie o to chodzi. A ten topos z życia teatru znacie na pewno jeszcze z czasów Szekspira, bowiem ten topos określa się po łacinie teatrum mundi, czyli teatr świata. No, ja osobiście preferuję tę wersję, w której to Wokulski jest troszeczkę jak taka marionetka, bo mając już swoje lata, zastanawiam się często, jak mężczyzna, który ma 45-46 lat, który siłą własnej woli, inteligencji doszedł do ogromnych pieniędzy, zmienił całkowicie swój status społeczny. Miał jeszcze czas na jakieś naukowe, powiedziałabym, ambicje, na realizowanie badań naukowych. Jest w stanie tak zgłupieć z powodu młodej kobiety. Czy to jest rzeczywiście możliwe, żeby ktoś o nawet ponadprzeciętnej urodzie mógł tak manipulować inteligentnym, dojrzałym człowiekiem? To jest właśnie pytanie. A ja chciałabym się jeszcze odnieść, moi drodzy, do tego, że Lalka to nie jest wyłącznie powieść o nieszczęśliwej miłości. Pamiętajcie, że oprócz tego wątku romansowego mamy też oczywiście obraz polskiego społeczeństwa w XIX-wiecznej Warszawie, a z pamiętnika starego subiekta, który wyjątkowo prowadzony jest narracją pierwszoosobową i przecina te rozdziały, które związane są z narracją trzecioosobową, to Rzecki porusza takie wątki historyczne, na przykład powraca do epoki Wiosny Ludów, wspomina powstanie styczniowe, w którym on sam nie brał udziału, ale brał Wokulski i jego przyjaciel Henryk Schlangbaum. W każdym razie Lalka porusza też te problemy, które my znamy z haseł pozytywistów, m.in. rolę emancypacji kobiet czy asymilacji Żydów. Tutaj chciałabym się na chwilę zatrzymać. Żydzi to jest jeszcze jedna warstwa mieszkańców miasta oprócz Polaków i Niemców, o których jest mowa. I chociaż wszyscy ciężko pracują, to jednak Żydzi mają wyjątkowy taki dar do mnożenia majątku. I no cóż, są zamkniętą grupą społeczną, która sobie pomaga, trzyma ze sobą, a Polacy ich tak nie do końca rozumieją. I takim ciekawym przykładem jest właśnie Henryk Schlangbaum, który wyrzeka się swoich żydowskich korzeni, zachowuje się jak Polak, bierze udział zresztą z wielkim takim patriotycznym nastawieniem do Polski w powstaniu, razem z Wokulskim cierpi podczas zesłania, a potem ani Żydzi go nie chcą przyjąć, nie uważają za swojego, ani Polacy. Zmienia nawet nazwisko na Szlangowski, bo byłoby mu trudno znaleźć pracę. Mamy też kwestię emancypacji kobiet, tego, że kobiety, które pozbawione są tak naprawdę finansowego wsparcia ze strony mężczyzn, na przykład są owdowiałe czy opuszczone, nie mają żadnych praw. Takim przykładem jest Helena Stawska, mieszkająca w kamienicy, którą później oczywiście Wokulski licytował, bo to była kamienica Łęckich, a następnie sprzedał baronowej Krzeszowskiej. Helena Stawska musi utrzymać siebie, córeczkę i swoją matkę. I robi to w najróżniejszy sposób. Udziela korepetycji, gry na instrumencie. Ale mimo tej ciężkiej pracy, mimo tego, że na przykład podejmuje się też zajęcia u baronowej Krzeszowskiej, ta kobieta nigdy nie uzyska jednakowej sumy pieniędzy za swoją pracę, jak na przykład Collins, który uczy angielskiego Stanisława Wokulskiego, bo jest kobietą. Jej mąż przepadł w nieznajomych okolicznościach, nie jest ani wdową, ani rozwódką, ani mężatką i nie wiadomo, co ma robić, jak ona ma utrzymać. Ta emancypacja kobiet też nie do końca jest możliwa z uwagi na podejście samych arystokratek. One, będąc przedstawicielkami elit społecznych, powinny przecież pokazywać kobietom jakiś wzór postępowania, na przykład inwestować w naukę, inwestować w jakieś działania społeczne. Tymczasem one są po prostu puste. Interesują się wyłącznie romansami, strojami i tak naprawdę ich życie jest bardzo płytkie. To świetnie pokazuje przykład Łęckiej, ale także wnuczki prezesowej Zasławskiej Eweliny Janockiej. Lalka jest powieścią realistyczną i zwróćcie uwagę, że mamy tam zarówno konkretny czas i miejsce akcji. Bohaterowie mają bardzo wyraźne osobowości, są reprezentatywni dla swojej warstwy społecznej. Zdarzenia są prawdopodobne. Narrator jest trzecioosobowy i pierwszoosobowy w przypadku pamiętnika starego subiekta. W narracji dominuje informacja, przedstawianie informacji. Natomiast język bohaterów jest wysoce zindywidualizowany. To znaczy, w zależności od środowiska, z którego wywodzi się bohater, tak Prus konstruował jego wypowiedzi, żeby one były charakterystyczne dla danego środowiska. To wymaga ogromnej pracy i wielkiego talentu literackiego. Zwróćcie na to uwagę. No i oczywiście na pewno na lekcjach mówicie o warstwach społecznych, które się pojawiają w Lalce, bo to jest taki obraz panoramiczny tej Warszawy końca XIX wieku. Jak już mówiłam, najbiedniejsza warstwa to mieszkańcy Powiśla, na przykład Wysocki czy Maria, ludzie, którzy żyją w miejscu tak okropnym, tak naprawdę reszta Warszawy uważa te Powiśle za wysypisko śmieci. Ludzi, którzy są zdegenerowani, którzy są bardzo nieszczęśliwi, którzy niestety muszą godzić się z tym, że nie mają pieniędzy na leczenie, chorują, cierpią i są wyzyskiwani. No, są mieszczanie, tak jak już wspominałam, polscy, niemieccy, żydowscy, z których to żydowscy najlepiej sobie radzą, jeśli chodzi właśnie o interesy i kontakty. Są oczywiście także, jest warstwa inteligencji, na przykład właśnie wspominana przeze mnie pani Stawska, czy studenci, którzy mieszkają w tej kamienicy kupionej przez Wokulskiego. Są bardzo w trudnej sytuacji finansowej. Nauka też nie sprzyja im jakoś szczególnie, ale to są wyjątkowo takie zabawne postaci, wręcz karykaturalne. To jest taka grupa ludzi, którzy często są źródłem różnego rodzaju humoru w tej powieści. No i wreszcie jest arystokracja, warstwa najbogatsza, która kiedyś była tak naprawdę warstwą złożoną z potężnych rodów szlacheckich, a dzisiaj to są bankruci. Oni nie mają pieniędzy. Mało tego, oni również moralnie są wyjątkowo zepsuci. Wszystkich innych ludzi pracy na przykład traktują z taką pogardliwą wyższością. Są tak naprawdę zdegenerowani i oczywiście uważają się za kogoś lepszego, dlatego nikt, kto, że tak powiem, pochodzi z innej warstwy społecznej, nie może się do tego kręgu dostać. No i oczywiście wyrzekli się zasad moralnych, czy takiej jakiejś szczerości. Małżeństwa zawierane są wyłącznie tak jak kontrakty, a każdemu małżeństwu de facto towarzyszy liczna późniejsza siatka romansów, co jest rzeczywiście naprawdę chore i szkodliwe. I w tej warstwie arystokratycznej znajdują się na przykład Łęccy, Krzeszowscy, Starski, czy sam książę. Jedyną, tak jak już wspominałam wcześniej, pozytywną postacią jest właśnie prezesowa Zasławska. I na początku mówiłam też, że niejako Lalka miała być powieścią o zupełnie innym tytule. Miało być to Trzy pokolenia, które miało odnosić się do przedstawicieli trzech właśnie pokoleń. Starego romantyka, który jeszcze pamięta Wiosnę Ludów, czyli Ignacego Rzeckiego. Człowieka, który jest na pograniczu epok i romantyk, i pozytywista w jednym, czyli Wokulski. I bardzo młodego człowieka, który reprezentuje typowego pozytywistę, czyli przynależnego do arystokracji, Juliana Ochockiego. Ale w przeciwieństwie do swojego środowiska, Ochocki jest człowiekiem nauki, marzy, żeby dać ludzkości skrzydła i rzeczywiście bardzo ciężko pracuje nad swoimi wynalazkami, kompletnie niezainteresowany tą degrengoladą moralną, którą reprezentuje środowisko arystokracji. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że moja lekcja się Wam przydała i do usłyszenia.